o nowoczesnym szkolnictwie i początkach uniwersytetu w Etiopii. Jednym z ważniejszych projektów cesarza Haile Selassie był Uniwersytet w Addis Abebie. Oczywiście ta najważniejsza dziś uczelnia wyższa na rogu Afryki nie od razu tak się nazywała i też nie od razu powstała. Wszak w Etiopii wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Rzeczy nowe rodzą się powoli, a ważne sprawy dojrzewają długo. Wspominałem już kiedyś, że z woli cesarza Menelika II w 1908 roku powstała w Addis Abebie pierwsza szkoła średnia, zresztą po dziś dzień nosząca imię tego władcy. W roku 1925 regent Tafari Mekonnen, czyli przyszły cesarz Haile Selassie, otworzył dodatkowo liceum własnego imienia, a zaraz potem także szkołę dla dziewcząt, której patronować miała cesarzowa Menen. Władcy ci dobrze rozumieli, że edukacja jest kluczem do świata. Bez niej nie ma dyplomacji, nie ma handlu, nie ma rozwoju ani kultury. Oczywiście, dysponując odpowiednim kapitałem, można było posłać niektórych młodych Etiopczyków na najlepsze uczelnie świata, do Europy i Ameryki. Najpierw jednak trzeba było dać im solidne podstawy, zwłaszcza nauczyć języków obcych, bo przecież na świecie mało kto mówi po amharsku. Za to bardzo liczy się angielski, francuski i włoski. Słynna szkoła w Addis Abebie miała być zatem pierwszą kuźnią dla przyszłych etiopskich elit. Początkowo nauczanie powierzono Egipcjanom, później sprowadzono nauczycieli z Libanu i z Europy. Wreszcie uczyć zaczęli także Etiopczycy. Nauka we wszystkich tych szkołach odbywała się po francusku. Oprócz języków obcych uczono matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych oraz literatury. Spory nacisk kładziono także na sport. Wszak już niedługo młodzi Habesza mieli grać w bejsbol, brać udział w regatach na Tamizie i biegać w maratonach. Rastafari ustanowił nawet specjalny 6-procentowy podatek od wszelkiego zagranicznego handlu na potrzeby edukacji. W roku 1930 Haile Selassie zasiadł na cesarskim tronie, mając w głowie ideę państwa nowoczesnego, do czego zawsze potrzeba dobrze przygotowanej służby cywilnej i oświeconego rządu. Oprócz wsparcia stołecznych placówek, z woli władcy powstało jeszcze około 20 szkół elementarnych w całym kraju. Także w Erytrei pod włoską okupacją powstała sieć szkolnictwa, osobno jednak dla białych dzieci i osobno dla ludności lokalnej. Wraz z inwazją na Etiopię w 1935 roku włoscy faszyści zamknęli wszystkie tutejsze szkoły, a potem jeszcze przystąpili do eksterminacji ludności, zwłaszcza tej wykształconej. Skąd my to znamy? Ale gdy tylko dla Etiopii skończyła się II wojna światowa, wraz z powrotem cesarza z wygnania, przyszedł czas na nowe porządki. Przede wszystkim mądry władca nie zamierzał niszczyć tego, co przez 5 lat zbudowali Włosi, bo i po co? Trzeba było jednak odbudować całą strukturę edukacji. Z ogromnym trudem ponownie uruchomiono dawne szkoły, zatrudniając przy tym głównie zagranicznych nauczycieli. Znaczący wkład wnieśli Brytyjczycy, którzy w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie odgrywali w Etiopii istotną rolę. Nowe szkoły elementarne i średnie otwierali również misjonarze katoliccy, głównie francuskojęzyczni, a także protestanci. Przyszedł wreszcie czas na pierwszą w Etiopii szkołę wyższą. Tak się zaczyna historia Kolegium Uniwersyteckiego, później przemianowanego na Uniwersytet w Addis Abebie. O jego organizację cesarz poprosił jezuitów, pod tym jednak warunkiem, że nie będą to Włosi. W ten sposób jezuici mogli wrócić do Etiopii po przeszło 300 latach. A dlaczego dopiero teraz, opowiemy innym razem. Generał zakonu, ojciec Janssens, misję uniwersytecką powierzył Kanadyjczykom, odpowiedzialnym zaś za całość przedsięwzięcia, czyniąc ojca Lucien Matt. Szkoła w zamyśle miała być publiczna i o wysokim standardzie. Afiliowano ją zatem do University of London. Przyszłych studentów przygotowywano w ramach specjalnego programu, szczególny nacisk kładąc na nauki ścisłe, filozofię i historię. W grudniu 1950 pierwszy rok akademicki rozpoczęło około 70 studentów, zaś w lutym 1951 cesarz oficjalnie i uroczyście zainaugurował działalność Kolegium Uniwersyteckiego w Addis Abebie. Na jego siedzibę władca osobliwy przeznaczył nawet jeden ze swoich pałaców w dzielnicy Siddiskilo. Już w tych pierwszych latach wykładowcami na różnych wydziałach będą tak sławni akademicy jak choćby językoznawca Wolf Leslau, notabene urodzony w Częstochowie, czy wybitni historycy Szwed Sven Rubenson i Brytyjczyk Richard Pankhurst, który był też inicjatorem słynnego Instytutu Studiów Etiopistycznych. Historia ta miała także polskie akcenty. Przez wiele lat uczył tu etiopista Stefan Strelcyn, zaś rolę dyrektora biblioteki i muzeum etnograficznego powierzono Stanisławowi Chojnackiemu, który z czasem stał się wybitnym znawcą sztuki etiopskiej. Obok nauk humanistycznych świetnie zorganizowane zostały zwłaszcza wydziały kartografii i geodezji, paleontologii oraz pedagogiczny, etnologii i prawa, szkoła muzyczna imienia świętego Jareda i akademia sportowa. Uniwersytet stał się szybko wizytówką Etiopii i Addis Abeby, prawdziwym oczkiem w głowie cesarza, który chętnie chwalił się tą szkołą, zwłaszcza przed wybitnymi gośćmi zagranicznymi. A odwiedzili uniwersytet już w tych pierwszych latach między innymi prezydent Nixon i generał de Gaulle, brytyjska księżniczka Anna i sama królowa Elżbieta II, król Jordanii Hussein oraz następca tronu Japonii, cesarz Akihito. W latach rewolucji uczelnia stanie się teatrem przemian społecznych, nie zawsze całkiem chlubnych. Dziś Uniwersytet w Addis Abebie to już całkiem inna rzeczywistość. Ponad 20 wydziałów, 6 czy 7 kampusów, wiele afiliowanych ośrodków w całym kraju, ponad 70 tysięcy studentów. Siedzibę Instytutu Studiów Etiopistycznych oraz muzeum w dawnym Pałacu Cesarskim oczywiście można i warto zwiedzić. Przy tej okazji zaglądamy do prywatnych apartamentów oświeconego władcy. Etiopczycy powinni być mu wdzięczni i mogą czuć się dumni, że przyszła królowi królów do głowy ta myśl zbożna, by zachęcić młodych do nauki i do rozwoju oraz aby światu dać możliwość akademickiego studium nad tym, co w Etiopii najcenniejsze. O Jezus!